wieczór, kochane nocniczki, luźne gadki o nietypowej porze, bo ostatnio tak po prostu mam, tak po prostu mi się zdarza i będzie to, myślę, no tak jak już kiedyś wspominałem, powoli możemy się przyzwyczajać do tego, że bardziej będę właził na lajty porze, a że na razie godzina 21 tak w tygodniu, w środku tygodnia jest dla mnie odrobinkę nieosiągalna, bo niestety służba zdrowia nie jest jedyną branżą, która w tym momencie ma więcej pracy, więcej czasu musi poświęcić na rzeczy, które nie do końca są aż tak bardzo fajne i ciekawe i nie ma czasu na zajmowanie się pasjami, zainteresowaniami i innymi rzeczami. A tutaj Zenon, Skiton już na samym początku. A może początek, dwa słowa o skrajnej i niezaprzeczalnej stronniczności i niekompetencji WHO. Oczywiście, ale niezwykłem nie wypowiadać się na tematy, na których za bardzo nie mam pojęcia, a ponieważ temat jest jak najbardziej poważny, to będę się musiał tej sprawie przyjrzeć, bo tutaj z jednej strony są głosy krytyki, z drugiej strony trąbka tutaj hamuje finansowanie. Z trzeciej strony dyrektor WHO jest uważany za jakiegoś prorosyjskiego, prosowieckiego wataszkę i człowieka Putina, ale z drugiej strony jest to człowiek, który w zasadzie jednoosobowo niemalże zahamował w swojej tam Etiopii, czy w innej Ugandzie epidemię eboli, gdzie no to też trzeba się zastanowić nad takimi rzeczami, nad powstrzymywaniem epidemii właśnie pod kątem takiej, można powiedzieć, skuteczności i mimo wszystko żadne libertariańskie wysrywy tutaj nie będą tak skuteczne jak dobra, stara dyktatura, jak jakiś właśnie parszywy komunizm, jak jakaś właśnie Korea Północna, czy inne miejsca na świecie, które nie do końca szanują wolności obywateli, no bo przecież chodzi właśnie o to, żeby tę wolność w sposób skuteczny ograniczać. Czy to będą czołgi, czy to będzie strzelanie do ludzi? Nieważne. A tutaj my na razie możemy się pławić tym, że mamy tą naszą niezaprzeczalną wolność i dyskutować na temat tego, czy te maseczki wolno nosić na brodzie lepiej, czy lepiej na czole, czy może na ramieniu, albo sobie taką, wiesz, maseczkę na ramieniu z, nie wiem, z gwiazdą Dawida albo ze swastyką zrobić, czy to będzie legalne. No tak, mamy niezwykły przywilej, że możemy się nad takimi rzeczami zastanawiać. Ja jestem ciekaw w ogóle, czy tutaj odrobinkę w przester sobie nie wchodzę, ale chyba dynamikę powinienem mieć mniej więcej w porządku. Bo to tak trochę głupio by było, nie? Tutaj wywalać ludzi za braki techniczne, a samemu krewić, no ale mam nadzieję, że jeżeli coś jest nie tak, to ktoś mi tutaj podratuje i powie na czacie, że daje ciała. No właśnie, a tymczasem witam was na antenie Nocnego Radia. Jeszcze na YouTube'a nie jestem gotowy, ale być może będę. Zresztą niedługo startuje jeden pozaradiowy projekt. Nie jestem pewien, czy... No, tutaj chcę sobie zrobić jakiś taki mały eksperyment, szczerze mówiąc, ponieważ nie będę chyba reklamował tego na antenie Nocnego Radia i być może się gdzieś w jakiś luściach internetu spotkamy. A co, myślę, może być bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, także witam was, kochane dzieciska. Będzie coś o tym, ile ich policzą za tę apkę na koniec kwietnia. Mam nadzieję, że policzą ich w ilości obciętych głów i powieszonych ludzi z rządu. No właśnie, dzisiaj w zasadzie będziemy rozmawiali, opowiem wam, natomiast oczywiście można dzwonić, Skype, Nocne Radio, tym razem dla odmiany włączyłem właściwego Skype'a, ale na sam początek właśnie porozmawiamy sobie najpierw o aplikacji Kwarantanna Domowa, a o drugiej oraz o drugiej aplikacji, która się nazywa Protego Safe, której to nazwa pojawiła się dopiero w opublikowanym dzisiejszej nocy rozporządzeniu dotyczącym właśnie tej tarczy antykryzysowej 3.0 i schemacie rozluźniania pewnych ograniczeń, które pojawiły się w związku z epidemią już tam 7 czy 8 tygodni temu. Więc wchodzimy tutaj w kolejny etap właśnie rozluźniania gospodarki, jakiejś tej jej reanimacji. Donaty włączone? No niestety nie włączone, musiałbym się zalogować, nie pomyślałem o tym. No, tak was kocham, że robię to za darmo, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, w zakładce wspieraj. Na stronie Nocnego Radia znajdzie wszelkie możliwości, gdzie można rzucić grosza potrzebowi, sakiewką potrząsnąć, no ale póki co korzystajcie z tego, że mi się bardzo, bardzo chce. A dzisiejszy program sponsoruje Lidl, który dzisiaj wprowadził promocję 20 piw w cenie 10 i powiem wam szczerze, że rozpierdol jeszcze gorszy niż w momencie, kiedy ludzie zaczęli wykupować papier toaletowy, ale patriotycznie browar Van Pur Łomża Polskie Ale. Polecam. Złote 49 to uczciwa cena za piwo. No właśnie, ale porozmawiamy sobie o tych dwóch aplikacjach, ponieważ tam już parę razy z Krawcem wspominaliśmy sobie o tej aplikacji Kwarantanna Domowa i tutaj od czasu do czasu pojawiała się taka informacja, jakoby aplikacja ta miała mieć otwarty kod źródłowy, co jest niestety nieprawdą. Spędziłem dzisiaj w ostatnim czasie trochę czasu nad tym, żeby ten kod źródłowy znaleźć, a w momencie, kiedy go nie znalazłem, zarówno szukając na stronie firmy, która to robi, czyli Takeaway, nie, Takeaway to jest ten, to jest pyszne. Take Task, startup. No w sumie już nie taki startup, założony w 2012 roku, ale aplikacja, ale właśnie firma, która napisała aplikację Kwarantanna Domowa. No, tak jak opowiadałem w ostatnim Nocnym Marku, w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia ze skompilowaną aplikacją, to jeszcze nie jest tak źle. Bo tak naprawdę, jeżeli sobie bierzemy ten instalator, czyli plik APK z Google Play Store, no i tutaj się będę skupiał na Androidzie, ponieważ debug na iOS to jest trochę inna para kaloszy i mam trochę nieaktywny certyfikat, więc nawet nie byłbym w stanie przeprowadzić żadnych sensownych operacji. Także żeby pisać rzeczy na iPhony, trzeba mieć co roku odnawiany certyfikat, co w sumie ma też swoje uroki, dlatego że no właśnie, jeżeli chcesz sobie publikować coś w Google Play Store, no to płacisz raz tam, nie wiem, 20 czy 25 dolarów, kiedyś to było w ogóle darmowe, rejestrujesz się i masz wszystko w dupie i możesz wrzucać po prostu ile fabryka dała, a jeżeli chcesz być deweloperem Apple, mieć swój certyfikat do podpisywania kodu, żeby móc właśnie sobie wgrywać, czy to właśnie na Maca robić i publikować te aplikacje, które będą podpisane, no to musisz niestety bulić temu Apple'owi, no i tak szczerze mówiąc odrobinkę sensu to ma, bo odfiltrowuje pewne niebezpieczne rzeczy, czy ewentualnie przejęcia jakichś kont. Jeżeli ktoś po prostu zwija swój biznes, to wtedy się zwija razem ze wszystkim, przestaje płacić, aplikacja znika z App Store'a i wszystko jest w porządku. Natomiast w Play Store od czasu do czasu pojawiają się takie historie, że ktoś przejął konto, że tutaj wrzucił jakąś aktualizację, że tutaj coś tego, no ale o bezpieczeństwie aplikacji mobilnych to w ogóle najlepiej zrobić całą osobną serię, najlepiej to sobie pójdźcie, poczytajcie zaufaną trzecią stronę niebezpiecznika, pójdźcie na ich szkolenia albo poczytajcie książkę od Sekuraka na przykład, bezpieczeństwo aplikacji webowych, za co mi nie płacą, szczerze mówiąc, za co szczerze mówiąc sam im zapłaciłem, bo sobie tę książkę kupiłem i jest to świetna rzecz dla człowieka, który ma jakąś podstawową wiedzę o programowaniu. Zajmuje się tym, czy hobbystycznie, czy zawodowo. Poziom wejścia jest bardzo, naprawdę bardzo niski. Naprawdę podstaw w pigułce wystarczą. Jest to opisane skomplikowane mechanizmy i rzeczy, na które zwyczajnie nie zwracamy nawet uwagi, pisząc kod, projektując jakieś aplikacje. Jest to tam naprawdę bardzo fajnie opisane, a no, bezpieczeństwo aplikacji webowych, no to nie jest tylko aplikacja webowa w tym przypadku. Ogólnie są to jakiś taki zestaw dobrych praktyk i świetnych przykładów, które z całego serca polecam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech sobie poszuka. Gdzieś będą mieli sklep na stronie sekurak.pl. No właśnie, także tyle. To był segment bezpłatnej promocji. Naprawdę chłopaki z Securitum zrobili fantastyczną robotę i za fantastyczną robotę należy chwalić i ją forsować. Jest to w ogóle jedna z niewielu książek, które mam w wydaniu papierowym. Nie wiem, czy był PDF, czy jakiś e-book, no ale jednak wysokiej jakości papier, jakieś kolorowe listingi, ma to bardzo duże znaczenie. Jak się pisze, jak się patrzy na kod, który jest odpowiednio pokolorowany, podświetlony, to jednak czyta się go dużo wygodniej i dużo szybciej, niż jeżeli byśmy patrzyli na szaro-bury ekran Kindla. No i oczywiście format też ma znaczenie, no ale przejdźmy do tych naszych kochanych aplikacji. Zacznę od Kwarantanny Domowej, którą zacząłem właśnie sobie dekompilować kilka dni temu, no bo pierwszą rzeczą, jeżeli nie chcą dać tego kodu źródłowego, to właśnie rozebrać ten plik APK, który tak naprawdę, jeżeli zmienimy mu... znamy treść umowy na wykonanie aplikacji. Oj, tutaj zobaczymy, czy rząd przepłacił. Zaraz sobie zobaczymy... Okej, dobra, na szybko nie widzę, ale trochę, no dobra, no nieważne, no w każdym razie po przemnożeniu otrzymujemy 560 tysięcy złotych. Wow, okej, dobra, chciałbym. (Śmiech) wsparcie kończy się z ostatnim dniem kwietnia, a potem każdy tydzień 250 tysięcy złotych. To będzie miało ciekawą konotację, jeżeli sobie przeczytamy regulamin i politykę prywatności aplikacji Kwarantanna Domowa, ale o tym przejdę zaraz po omówieniu, po jakimś takim wstępie do technikaliów. No właśnie, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie ten plik APK, który sobie po zainstalowaniu na telefonie z Androidem możemy ściągnąć po USB, no i będziemy mieli ten plik APK. Tak naprawdę jest to plik ZIP. Jeżeli zmienimy jego rozszerzenie, to możemy go sobie rozpakować. Będziemy tam mieli dostęp do na przykład zasobów, do plików XML zawierających m.in. tłumaczenia, czy wszelkiego rodzaju łańcuchy znaków, które pojawiają się w całej aplikacji, jakieś właśnie elementy interfejsu, obrazki, no i będziemy mieli też kod, ale niestety kod skompilowany. To jest to o tyle dobrze. Przynajmniej dawniej było jeszcze o tyle dobrze, bo jeżeli chodzi o aplikacje na Android, no to dawniej rządziła Java i słynny Dalvik, teraz jest to bardziej Kotlin, już trochę bardziej cywilizowany język programowania, ale dający się w pewnej formie zdekompilować. I w przypadku Java jest to o tyle łatwo, że jak wspominałem, Java możemy z tak zwanych, z tych pseudoskompilowanych plików wyciągnąć praktycznie kod źródłowy taki, jakim był, tyle że pozbawiony komentarzy, więc będziemy mieli nazwy metod, nazwy funkcji, nazwy zmiennych. Wszystko będzie układało się w jedną sensowną, logiczną całość. Problem się zaczyna trochę bardziej, kiedy będziemy korzystali z Kotlina, ewentualnie właśnie jeżeli dojdzie do jakiejś obfuskacji, czyli zaciemnienia tego kodu, czyli właśnie zafałszowania tych wszystkich nazw, żeby dla maszyny znaczyło to samo, bo maszynę nie obchodzi, czy funkcja będzie się nazywała getUser, czy ona się będzie nazywała 7 królików. Jeżeli się będzie nazywała 7 królików i będzie wywoływana w takiej kolejności, jak sobie programista zażyczył, no to wiadomo, że będzie zawsze działała w ten sam sposób, a nazwy funkcji są tylko i wyłącznie dla programistów potrzebne, żeby zrozumieli, no i oczywiście dla ludzi, którzy później to coś rozprują. No. Aplikacja Kwarantanna Domowa jest akurat stosunkowo nowoczesna. Przede wszystkim została napisana w takim frameworku, który pozwala na pisanie aplikacji na różne platformy, co jest akurat całkiem fajne w sytuacji, kiedy musimy zrobić coś szybkiego, mamy jakiś taki rapid application development i musimy mocno przycisnąć termin, no bo wiadomo, że wirus nie będzie czekał, aż ta aplikacja zostanie przygotowana. No właśnie, więc zostało to oparte o framework Mono, który możecie znać z klimatów dotnetowych, które akurat nie są moimi szczególnymi, nie są moją szczególnie, nawet nie tyle dobrą, co jakąkolwiek stroną, kompletnie nie mam o tym żadnego pojęcia, wiem tylko tyle, że istnieje i jest mocno powiązany właśnie. No i Mono jest właśnie taką open source'ową implementacją, jeżeli dobrze pamiętam, czy open source'owym portem bibliotek dotnetowych. No i właśnie to pozwoliło na zrobienie tejże aplikacji. Tylko że problem jest w tym, że jeżeli wykorzystujemy takie tego rodzaju kombajny, że piszemy jeden kod i on się skompiluje, tutaj klikniemy 1, to się skompiluje na Androida, tutaj klikniemy 2, to się skompiluje na iPhone'a, tutaj klikniemy 3, to się skompiluje na Windows Phone i tak dalej, na dobrą sprawę jest to na tyle cross-platformowe, że klikniemy 7 i się skompiluje na Amigę, tak? Tutaj nie będę pił do mokrych snów co niektórych. No właśnie, więc zasadniczo działa to tak, że jest pewna warstwa abstrakcji, więc nie mamy bezpośrednio dostępu do tego, co siedzi w urządzeniu. Nie możemy, nie wiem, tak jak w Androidzie dobrać się do sensora żyroskopu albo do wibracji i tam manipulować, robiąc takie uderzenia po 100 milisekund, dajmy na to, i wygrywać jakieś tam melodyjki wibratorem, tylko mamy pewną taką warstwę, która jest pewnym uśrednieniem między wszystkimi obsługiwanymi systemami operacyjnymi, no i wymaga odrobinkę innych przyzwyczajeń. Problem w tym, że jeżeli korzystamy z tego typu rozwiązań, to wtedy nasza aplikacja będzie jednak nieco większa, bo oprócz faktycznego naszego kodu źródłowego, który trzeba napisać, który jest potrzebny po to, żeby to jakoś działało, musimy też zawrzeć tę całą bibliotekę, która będzie poniekąd tłumaczyła pewne zagadnienia właśnie w sposób charakterystyczny dla takiego systemu operacyjnego. Bo jeżeli weźmiemy sobie taką prostą teoretycznie funkcję, która się znajduje właśnie w aplikacji Kwarantanna strona domowa, z czego ta aplikacja jest przecież znana, czyli robienie sobie fotek, robienie sobie selfików, no to trzeba się dobrać do aparatu i sposób, w jaki się dobieramy do aparatu w tych różnych systemach operacyjnych, jest po prostu całkowicie różny i no... Ciężko mi jest tutaj wam, nie będę może aż tak bardzo w szczegóły techniczne wchodził, ale jest to po prostu inne podejście, bo jest inna architektura systemu i kod, którego treści można się domyślić, że tutaj jest pobierany uchwyt do tego aparatu, że jest oczekiwany na przykład JPEG, a nie film. No właśnie, w każdym razie w formie kodu będzie to wyglądało zupełnie inaczej. No i problem w tym, że ta biblioteka, która odpowiada za to, że aplikacje pisze się łatwiej, sprawi, że ta aplikacja finalnie będzie dużo większa. W sytuacji aplikacji mobilnych też bardzo ważne są zasoby graficzne, bo mamy coraz większe rozdzielczości, mamy jakieś telefony z ekranami 4K i tak dalej, no i wiadomo, że te wszystkie ikony muszą mieć zajebiście wysoką rozdzielczość, takie, że wam się na monitorze zwykłym bardzo często nie mieszczą i żeby było śmieszniej, musimy mieć, najlepiej by było, mieć kilkanaście wersji do różnych rozdzielczości, tak jest szczególnie na Androidzie, gdzie ten rozstrzał rozdzielczości mamy bardzo duży, więc mamy tę samą ikonę, która jest najmniejsza tam 16x16 pikseli, a największa tam, nie wiem, 3000x3000, dajmy na to. I one wszystkie są w tej jednej paczce, bo chodzi o to, żeby aplikacja, żeby telefon sobie wziął taką ikonę, która mu najbardziej odpowiada. Wobec czego te pliki APK są stosunkowo duże, tak? No i powiedzmy taki Angry Birds, aż sobie zobaczę, ile teraz waży Angry Birds. Angry Birds Android, gdzie mamy dużo animacji, gdzie mamy jakąś fizykę, gdzie mamy no, zaawansowane animacje, grafikę bardzo skomplikowaną, jakieś oświetlenie, bardzo dużo dźwięków. No, ładuje się ten Google Play i tutaj powinno być takie coś takiego jak... powinno być coś takiego jak rozmiar. No właśnie, i taki Angry Birds Classic, czyli wersja już taka dość stara, ma 99 MB. To jest to Angry Birds, w które nawet ja grałem, a przykładowo Angry Birds 2, jakieś tam rozszerzenie, które ma to wszystko i jeszcze dużo, dużo więcej jakichś poziomów właśnie animacji kolorowych świnek, ma 65 MB. Więc to jest zrozumiałe, bo potrzebujemy tych grafik, tej muzyki i tak dalej, więc... No właśnie, spójrzmy sobie na plik APK, kwarantanna domowa i tutaj jest, moi drodzy, pierwsze zaskoczenie, ponieważ ten plik APK to jest 82 MB. 82 MB za aplikację, która ma za zadanie pobierać swoją lokalizację, wysyłać ją do internetów i pozwolić ci robić zdjęcia. Wiesz, kurde, no nie wiem, może tutaj sobie jeszcze zobaczę, ile waży Instagram. Instagram Play Store, bo w sumie ta kwarantanna domowa funkcjonalności ma takie mniej więcej jak Instagram, tylko że to by było dobre. Kryśka zachorowała na COVID-19. Lubię to. Zawsze ją nie lubię. O, rozmiar zależy od urządzenia. No to dobra, już nie będę robił aż takich dygresji, bo was zamęczę wszelkimi technikaliami, a tego nie chcę robić, tylko właśnie czołem Danusia, właśnie chcę bardziej od strony przetłumaczyć wam z programistycznego na ludzki, o co chodzi w aplikacji kwarantanna domowa, więc pierwsza rzecz, kwarantanna domowa, aplikacja, która ma dwie funkcjonalności, pilnować swojej lokalizacji i wysyłać swoje zdjęcia, zawiera 82 MB, to jest rząd wielkości kilkanaście razy więcej, niż by to było potrzebne. No nie wiem, sam nie zrobiłem aplikacji, która miała więcej niż 9 MB i uważam to wręcz za ujmę i brak poszanowania do ograniczonych przecież dostępów możliwości urządzeń. No właśnie, więc mamy 82 MB. I co mamy w środku? Próbowałem zdekompilować, nie udało mi się, więc no z jednej strony albo to świadczy o tym, że świat poszedł odrobinkę do przodu, a ja stoję w miejscu, ewentualnie ktoś tutaj się postarał, żeby się zdekompilować nie stało, nie udało, ale myślę, że wiem, gdzie popełniłem błąd, bo używałem starego narzędzia TextuJar, który właśnie zakładał, że program był napisany w Javie, a on jest trochę... nowocześniejszy. No ale udało mi się również rozpakować przy użyciu APK Tool, przyjrzeć się zawartości temu czemuś, no i widzę między innymi, że to nie tylko, wręcz nawet wcale nie wysyła informacji do nie wiem, do serwerów tam Ministerstwa Zdrowia, czy Ministerstwa jakiegoś tam, tylko wysyła do bazy Google, do Firebase, które jest gdzieś tam w rękach właśnie firmy producenta, producenta właśnie tej aplikacji. O czym jeszcze powiem odrobinkę później, kiedy będę wspominał o polityce prywatności i regulaminie tej aplikacji, bo jest to również coś dość istotnego, na co trzeba by było zwrócić uwagę. Firebase, ciekawe, czy korzystałem z darmowego planu. Nie wiem. Szkoda, że nie udało mi się znaleźć jakichś żadnych wesołych kluczy do tego czegoś. Mogę... No właśnie, nie wiem, bo wiesz co, mogę ci dać linka, pod którym to stoi, natomiast nie udało mi się, pokazało mi, nie znam się za bardzo na Firebase jako od strony użytkownika. To było Take Task Crowd Firebase.io, coś do czegoś takiego się na pewno łączy. To mi się udało starymi indyjskimi kruczkami, sztuczkami osiągnąć. No w każdym razie jest to wysyłane gdzieś tam. No i właśnie z jednej strony możemy powiedzieć tak, że jak wspominałem, że serwery nie mają narodowości i tak na dobrą sprawę powiem szczerze, że jeżeli to siedzi gdzieś tam u Google'a, to się czuję zdeka bezpieczniej niż gdyby to się działo właśnie w jakimś, nie wiem, w jakimś komputerze w Ministerstwie Cyfryzacji czy w Ministerstwie Zdrowia, gdzie w każdej chwili sprzątaczka mogłaby wejść, wrzucić dyskietkę, sobie zgrać wszystkie nasze dane i potem sobie drukować karty wyborcze dzięki naszym PESEL-om i podpisywać się za nas w nadchodzących wyrobach. No ale mniejsza o to. No właśnie, więc co tutaj mamy oprócz tej... No właśnie, druga bardzo istotna rzecz, która jest charakterystyczna dla Androida, to uprawnienia. Oczywiście w nowych Androidach zgapili od Apple wreszcie to, że aplikacja nie zawsze musi mieć wszystkich uprawnień, których się domaga, i to użytkownik powinien, jako świadomy człowiek, który korzysta z własnego urządzenia, zdecydować, czy dać takiej aplikacji dostęp do lokalizacji, do aparatu. No właśnie, tylko że... Oprócz rzeczy, które są tutaj związane, bo pliku Android Manifest XML, który zawiera właśnie te wszystkie aplikacje, te wszystkie uprawnienia, których aplikacja by sobie życzyła, na tej podstawie możemy stwierdzić, cóż takiego kwarantanna domowa będzie chciała wykonać. Więc kwarantanna domowa będzie chciała wykonywać połączenia telefoniczne, co może jest jeszcze w miarę racjonalne, no bo wiadomo, no ciężko się dodzwonić do sanepidu, wie to przynajmniej będzie ciężko się dodzwonić z aplikacji, a nie z telefonu. Odtwarza dźwięk, pobiera wszystkie kontakty, tak wiecie, tak na wypadek, nie wiem po co. Lokalizacja, no to wiadomo, informacje na temat połączenia sieciowego, informacje o zużyciu procesora i pamięci. Jest to bardzo ważne, żeby właśnie rząd miał dostęp do tego, czy mamy szybki telefon i czy przypadkiem nie brakuje nam zasobów. Może będzie chciał nam kupić jakiegoś iPhone'a, jeżeli im sobie nie będzie za bardzo radziło. Odczytywać informacje o ustawieniach systemowych. Niestety nie wiem, jakich ustawieniach systemowych, ponieważ tego fragmentu kodu nie udało mi się zdekompilować. Wiem jednak, że o takie uprawnienie aplikacja prosi. Ma też informacje szczegółowe dotyczące naszej sieci Wi-Fi, czyli jaki jest nasz MAC, adres na ten przykład. Aplikacja wykorzystuje również Bluetooth, tak też również nie wiem po co. Wykorzystuje też sensory, żeby sprawdzić, czy przypadkiem oglądamy sobie, nie wiem, sensory, czyli tam żyroskop, tak, tego typu rzeczy. Też nie wiem po co. No i właśnie tutaj jest takie duże co jeżeli. Bo tego frameworku, w którym... tego frameworka... Powinien teraz krawiec zadzwonić i go zjebać, tak jak on dzwoni i prostuje, co krawiec pierdoli. Słodkie. Ponieważ, czekajcie, jak się nazywa ten framework? To było w Smali Classes 2 bodajże. O Jezus, no nie znajdę teraz. A może i znajdę? Dobra, nie znajdę od ręki, w każdym razie w tym frameworku. Potem może uda mi się wrzucić w opis audycji, bo kurde, miałem to w notatce, którą... gdzieś zagubiłem i nie mam tego pod ręką. No w każdym razie tak, może to wynikać z tego, że ponieważ użyto właśnie takiego frameworku, to on sobie robi takie podstawowe środowisko i to jest taka domyślna konfiguracja, wobec czego on te wszystkie uprawnienia po prostu tak sobie bierze, na zapas. To nie było intencją programisty, żeby tak zrobić, to nie było intencją twórców, nie było to w żaden sposób to jest po prostu błąd, tak? Błąd programisty, który tych uprawnień na przykład nie ograniczył, ponieważ w tym jego frameworku w zupełnie inny sposób korzysta się z tych uprawnień i zwyczajnie aplikacja żąda dużo więcej tych uprawnień niż naprawdę z nich korzysta. No, moglibyśmy się bardzo łatwo dowiedzieć, jak jest naprawdę, ale się nie dowiemy. A nie dowiemy się? Nie dowiemy się dlatego, że nie ma dostępnego kodu źródłowego. Wobec czego zostaje nam zaufać naszemu ukochanemu rządowi i mieć nadzieję, że wcale nasze kontakty nie są wysyłane do jakiejś firmy, no właśnie, jeszcze na sam koniec, polityka prywatności. Regulamin i polityka prywatności, które są dostępne na stronach gov.pl, mówią między innymi, że oczywiście dane są dostępne dla Ministerstwa Zdrowia, dla tam jakiegoś jeszcze ministerstwa, że i firmy Take Task. Oczywiście nie ma mowy o żadnym wykorzystywaniu tych danych do jakichś innych celów niż właśnie monitoring osób na kwarantannie. Natomiast dane są przechowywane przez pół roku od momentu wrzucenia, czyli każda nasza samojebka, którą wrzuciliśmy, będzie siedziała na tym serwerze pół roku. No właśnie, więc o ile ta kwarantanna, no to trwa tam powiedzmy 14, może tam 28 dni góra, tak? Jeżeli są jakieś tam wątpliwości i się okazuje, że nie wiem, ktoś tam na przykład zachorował i trzeba taką kwarantannę przedłużyć, bo i takie rzeczy się w Polsce zdarzały. No ale zasadniczo nie przekracza to miesiąca, a mimo wszystko właśnie dane o naszej lokalizacji, nasze zdjęcia, które powinny zawierać nasze cztery ściany domu, gdzie informacja o tym, co kto ma w domu, nie wiem, jaki telewizor, konsolę, gdzieś tam w tle sobie zobaczyć, plus jaką ma lokalizację, no to powiem szczerze, nie w kij dmuchał, tak? No i nie daj Boże coś się stanie, nie daj Boże ten zbiór danych gdzieś wystrzeli, wyleci, no to będą bardzo poważne rzeczy. Zresztą bodajże jeden, nie wiem, niebezpiecznik czy ktoś inny pisał, że w dość łatwy sposób, jeżeli znamy telefon jakiejś osoby, to możemy bardzo łatwo sprawdzić, czy na kwarantannie jest. Ściągamy aplikację kwarantanna domowa, podajemy numer telefonu tej osoby, no i w momencie, jeżeli ta osoba jest na kwarantannie, no to tam dostaje SMS-a zwrotnego, pierdu, no i jeżeli podamy numer telefonu, nieważne czyj, bo podajemy to po prostu z palca, z ręki, wymyślamy sobie, dostajemy informację, czy ta osoba jest na kwarantannie, czy nie, więc tutaj zostaje pytanie, czy nikomu nie przyszło do głowy, żeby właśnie przyjrzeć się, jakie żądanie wówczas leci i przykładowo zrobić brute force'em wszystkie możliwe numery telefonu komórkowego, wrzucić na ten panel logowania i otrzymać bazę danych wszystkich ludzi, którzy aktualnie są w kwarantannie. No właśnie, jeżeli coś takiego wycieknie, a zawsze coś może wyciec, to tutaj nie ma co tego bagatelizować, no to można powiedzieć, że obudzimy się z palcem w dupie, no i właśnie na sam koniec, tak, mamy tutaj jakieś biblioteki, mamy jakieś DLL-ki, tak, Windowsowe dynamiczne biblioteki, które w androidowym softie po prostu nie powinny się nawet znaleźć, one tam są. Więc no i mamy nieprzyzwoicie duży rozmiar 82 MB, co jedynie podsyca moją teorię spiskową, że kwarantanna domowa jest aplikacją, która ma na celu, no niestety, zainstalowanie nam w pewnym momencie Pegasusa. No ale już mniejsza o kwarantannę domową, bo jak mówię, no tutaj dużo jest w tym, co mówię, jakiejś takiej spekulacji, jakiegoś takiego domyślania się bardziej niż faktycznej analizy, ponieważ ktoś się bardzo postarał, żeby nie było szczególnie łatwe to, żeby daną rzecz sobie z tej aplikacji wyciągnąć. Nie udostępniono źródeł. No i właśnie, i dla porównania, mieliśmy, no właśnie, kwarantanna domowa, 82 MB, a z drugiej strony mamy aplikację Protego Safe, o której informacje pojawiły się właśnie w rozporządzeniu, że jeżeli będziemy mieli aplikację Protego Safe, to jeżeli sklep jakiś, czy jakieś centrum handlowe już będzie na limicie, że więcej osób nie może wejść, ale będziemy mieli tę naszą aplikację Protego Safe, to tam będziemy się mogli odhaczyć i wejść. Tam 10% więcej osób będzie mogło wejść. No, można z jednej strony powiedzieć zajebiście. W rozporządzeniu ministerstwa jest napisane, że sklepy właśnie powinny wystawić jakieś takie plakaty, banery zachęcające do korzystania z tego Protego Safe. No właśnie, na sam początek, czym jest Protego Safe? Jest to aplikacja, która wykorzystuje pomysł właśnie skanowania otoczenia poprzez przykładowo Bluetooth, żeby zobaczyć, jakie urządzenia są w pobliżu. Ponieważ Bluetooth tak naprawdę dużym, w pewnym uproszczeniu, nawet nie takim dużym, działa jak karta Wi-Fi, więc ma swój bardzo konkretny adres sprzętowy i w momencie, kiedy tam się pokazuje, naświetla, rozgląda się dookoła. Pamiętacie, jak korzystacie w telefonie, tam możesz włączyć tryb wykrywania, to ona się przedstawia. Ona się przedstawia, mam na imię F-A-D-E-B-E-F i tak dalej, tak? Ma jakiś swój unikalny identyfikator, po czym można danego człowieka rozpoznawać. No i przykładowo sieci handlowe wykorzystują to właśnie, stawiając takie fejkowe punkty Bluetooth w swoich sklepach, żeby wiedzieć, że powiedzmy jakiś tam ziomeczek regularnie przychodzi tam na 2 godziny do tego centrum handlowego, najpierw idzie do Castoramy, potem idzie do Piotra i Pawła, a na koniec ląduje gdzieś w okolicach Burger Kinga, więc tutaj może jakoś warto by było, umieszczając reklamę Burger Kinga, no to warto by go było postawić blisko Piotra i Pawła, bo tak nam wynika ze statystyk, że tamtędy mniej więcej ludzie chodzą. Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy działają od wielu, wielu lat, dlatego tak wyłączamy Bluetooth i Wi-Fi też. Przynajmniej jeżeli jesteśmy na mieście, a przynajmniej jeżeli mamy... jakiś starszy telefon, ponieważ nowsze zwyczajnie sprawiają, że ten telefon się przedstawia w sposób no, fałszywy, powiedzmy. Czyli za każdym razem wymyśla sobie nowy identyfikator. Oj, to nie ma jak dobre kichnięcie dobrym, pysznym koronawirusem. No właśnie, więc... Obserwując taką możliwość, ktoś wpadł na pomysł i to nie jest tylko i wyłącznie pomysł Polaków, tylko to się już pojawiło dużo, dużo wcześniej, że można podobny mechanizm śledzenia na podstawie właśnie takiej krótkodystansowej łączności bezprzewodowej wykorzystać do sprawdzania, z kim dana osoba się widziała. Ponieważ jeżeli nasz telefon zauważy jakieś inne urządzenie Bluetooth, to prawdopodobnie jesteśmy w takiej odległości, że mogliśmy się od siebie zarazić, mogliśmy sobie na siebie kichnąć, splunąć i nawet tego nie zauważyliśmy, co samo w sobie, powiedzmy, ma jakieś tam podstawy, no sensowne podstawy, tak, bo Bluetooth za dużego zasięgu nie ma. No i właśnie na tej podstawie tutaj te dane mają być niby zanonimizowane, przesłane do jednego centralnego miejsca, no i możemy w tej aplikacji na przykład się dowiedzieć, że przedwczoraj, kiedy byliśmy w Castoramie, to w zasięgu naszego Bluetootha pojawił się jakiś telefon kolesia, który potem trafił do szpitala, bo jest zakażony. No i okej, powiedzmy, pomysł jest spoko. Tylko, że ma pewne wady. Ponieważ po pierwsze, Bluetooth w tle za bardzo nie działa. Sam ten pomysł, jak wspominałem, to nie jest tylko i wyłącznie pomysł Polaków. Nawet Google i Apple się za to wzięli, ponieważ o ile pomysł jest jeszcze w miarę sensowny, to wykonanie już jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ właśnie nie masz takiego łatwego dostępu do tego, żeby na żywo skanować całą okolicę. Nawet jeżeli jesteśmy w jakimś markecie, gdzie dajmy na to znajduje się 40 osób, no nie wiem, taką swoją biedronkę wezmę, no to wiem, że powiedzmy od wejścia tam, gdzie są warzywa, do tam lodówek z mrożonym żarciem, no to tak średnio bym powiedział, że ten Bluetooth będzie trybił, że ten Bluetooth będzie ciągnął, tak? No i ludzie też się poruszają swoimi ścieżkami, wobec czego musi być odpowiednio duża częstotliwość tego skanowania, to musi być robione kilkanaście razy na minutę. Żeby to się w ogóle udało, a żeby to zrobić, no to w trybie uśpienia jest niestety problem. Zresztą użytkownicy nowszych urządzeń z systemem Android bardzo często skarżą się na to, że jeżeli mają jakąś aplikację, która przykładowo właśnie wykorzystuje położenie, czy wykorzystuje Bluetooth, tak właśnie bardziej pasywnie, a jakieś przykładowo, nie wiem, kontrolery do czujników OBD w samochodach, tak, to jeżeli telefon wejdzie w stan uśpienia, no to zwyczajnie, żeby zaoszczędzić odrobinę energii, to system operacyjny taką aplikację ubije. No bo czemu ta aplikacja ma pracować, jeżeli użytkownik na nią nie patrzy? No logiczne. No dla systemu operacyjnego logiczne, bo to miało sens, zresztą pamiętamy. No mimo wszystko nasze telefony w ciągu ostatnich 10 lat są kilkanaście razy szybsze. I chwilowo zjadają dużo, dużo więcej energii, ale taki spoczynkowe żarcie energii jest, no, ktoś zaczął na to zwracać uwagę i jednak, no zresztą też można zauważyć, że dzisiaj żywotność baterii jest nieco wyższa w sensownych produktach, nie tylko dlatego, że są to nowocześniejsze ogniwa, ale również dlatego, że zarządzanie energią dla aplikacji, które gdzieś tam się chowają w tle, jest dużo bardziej dojrzałe, dużo bardziej sensowne, no i ktoś o tym wreszcie pomyślał. No właśnie, tylko że mamy takie skanowanie. No, pomysł jest ogólnie zrobiony przez firmę, już wam powiem. No i tak, aplikacja ma 4,1 megabajta. I też tam gada z GPS-em, gada z Bluetoothem, okej, wszystko ładnie, pięknie, no tylko że jej kod źródłowy jest dostępny na GitHubie. Jest ta aplikacja otwarta, każdy może wejść, skompilować sobie, zalogować się, tak, sprawdzić co tutaj siedzi, pogadać z deweloperami. No i się właśnie zrobił problem, ponieważ nikt o tym Protego Save do dzisiejszej nocy nie słyszał. I mamy dość ciekawy styk świata polityki, programowania i zdrowia. Gdzie ludzie mają jakąś taką swoją wizję, a ludzie, którzy może nie do końca są, ludzie tacy z zewnątrz, tak, którzy po prostu tej aplikacji się dowiedzieli, którzy mówią o swoich niepokojach dotyczących tej aplikacji, bo między innymi w rozporządzeniu możemy przeczytać, że przy wejściu do takiego sklepu, do którego właśnie chcemy wpuścić te dodatkowe 10% ludzi z aplikacją Protego Save, ma jakiś kod QR zeskanować i się od razu pojawia pytanie, jaki kod QR, skąd ten kod QR mają wziąć i czy oni mają się odhaczyć i zeskanować jeszcze jeden kod QR, kiedy będą wychodzili, w jaki sposób to będzie kontrolowane. No i problem w tym, że deweloperzy też nie wiedzą. A aplikacja wchodzi w życie 4 maja. Żeby było śmieszniej, aplikacja nie jest dostępna jeszcze na iPhony, pomimo że jest dostępny kod źródłowy, ponieważ tak jak właśnie mówiłem w Nocnym Marku, no, wyrzucenie aplikacji do App Store'a jest dużo bardziej czasochłonne i jeżeli mamy coś, co się gwałtownie zmienia, to ten status developer review będzie po prostu cały czas trwał, bo wiadomo, że jeżeli ten jakiś kuc z Cupertino przejrzał tę aplikację i już tutaj prawie skończył, bo tutaj wchodzi jakiś nowy commit, no to musi zrobić to raz jeszcze i zweryfikować, czy przypadkiem ktoś tutaj czegoś nie wepchnął, więc to się będzie przeciągało w nieskończoność, więc mamy tutaj obywateli podzielonych na kategorię lepszą, czyli użytkownicy Androidów i kategorię gorszą, czyli użytkowników iPhone'ów oraz ludzi, którzy mają telefon z tarczą, ponieważ tak samo jak na iPhone'ie nie będzie można na telefonie z tarczą tej aplikacji zainstalować. No i właśnie, deweloperzy nie mają pojęcia, o co tutaj chodzi. Jakieś pieniądze tutaj pewnie w tle się pojawiły. No, mam nadzieję, bo pomysł jest jak najbardziej słuszny, jak najbardziej sensowny, no tylko, że wykonanie jest jakoś takie byle jakie. Jest coś, co na mocy rozporządzenia, które będzie głosowane dzisiaj o 18 miało być głosowane, czyli już pewnie poleciało. Ja bym zgłaszał tę aplikację w Play Store jako niezgodną ze standardami i szpiegującą, co w sumie ma jak najbardziej sens. Natomiast tutaj właśnie w kategorii issues można sobie poczytać komentarze zarówno ludzi zaniepokojonych całą aplikacją, jak i również samych deweloperów, gdzie między innymi, czy to przypadkiem nie znikło, bo niestety pewne z tych rzeczy znikały, ale to też miało pewien sens, że te rzeczy znikały, no ale to już nie chcę w mądry GitHuba wchodzić. Generalnie ludzie wykorzystywali issues jak do rzeczy, do których nie powinno się tego wykorzystywać. Nieważne, nie chcę aż tak bardzo technicznie wchodzić, ale zacytuję tutaj jedną rzecz, która pochodzącą właśnie od deweloperów. Nie widzę opcji, albo się jeszcze na taką nie natknąłem, na scentralizowany system do śledzenia kontaktów, który zapewniałby tak dużą anonimowość, jak nawet najprostszy system zdecentralizowany, o którym pisaliśmy tu od samego początku. Masz absolutną rację. Na szczęście mogliśmy o tym porozmawiać i wspólnie dojść do tego, że faktycznie, nawet bez numeru telefonu, nie ma możliwości faktycznego zanonimizowania danych osobowych w tym przypadku. Teraz widzę to bardzo jasno, lektura ekspertów z całego świata, dużo na ten temat czytam, pomogła mi to zrozumieć. Więc wszyscy są całkowicie przekonani, że nie ma tutaj... To znaczy tak, no jest jakaś pewna warstwa anonimowości, że nie będzie tak, że ktoś sobie tak spojrzy i popatrzy, oj, tutaj Kotkiewicz kupił znowu 2 kilo bananów i teraz idzie po mleko i sobie będzie napieprzał koktajle przez cały weekend, tak? Aż tak nie będzie, ale no na podstawie identyfikatorów, które przesyłamy, na podstawie, no właśnie, gdzieś tam ktoś znalazł jakiegoś baga, gdzie przy zmiennym, losowym identyfikatorze był zapisywany adres IP, więc wystarczyłoby mieć jakieś takie logi połączeń, z jakiego adresu IP był jaki klient. I już cała anonimowość idzie sobie w pizdu. Więc niestety sami twórcy aplikacji widzą, zaczynają dostrzegać jej niedoskonałości. No i w konsekwencji to, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji i wszyscy ministrowie szczęścia, zdrowia, szczęścia i pomyślności wrzucili ich tak naprawdę na jedną wielką pieprzoną minę. Chociaż mam nadzieję, że jednak Polacy dość uczciwie do tego podejdą i nie będą tego gówna instalowali. Nawet to nie jest kwestia, czy to jest gówno, czy to nie jest gówno, no ale to jest jakieś takie wsadzanie sobie, pozwalanie sobie na wsadzanie palca w dupę przez agencje rządowe. No i właśnie, no i tutaj zmierzam do jako takiej konkluzji, przynajmniej w tym pierwszym temacie, ponieważ no, to, co daje się przede wszystkim zauważyć, to jest to, że jednak można zrobić aplikację, która jest prosta, która jest wykorzystywana przez rząd właśnie w celu walki z pandemią i można otworzyć jej źródła. I jak widzę, że ta aplikacja finalnie w Play Store ma 4 MB, to tak szczerze mówiąc nawet za bardzo mi się nie chce kompilować, bo mam wrażenie, tak już na tej podstawie, tak, że widzę kod źródłowy, widzę mniej więcej ile jest zasobów i widzę mniej więcej jaka jest ilość bytecodu wynikowego. Co można tak sobie mniej więcej pi razy drzwi oszacować i mogę być mniej więcej spokojny. Znam funkcjonalności tej aplikacji, widzę jakich uprawnień się domaga. Jest ta aplikacja stworzona dobrze. Poniekąd dobrze, tak? No, nie mamy zwyczajnie jeszcze dostępnych API, nie mamy jeszcze dostępnych technologii, żeby właśnie dobierać się do tego Bluetootha w sposób łatwy i przyjemny. Apple i Google właśnie nad tym pracują i zostanie to upublicznione i pewnie trafi do szerszej świadomości. Podobna aplikacja została wykorzystana w Korei Południowej właśnie, która też miała swój dość poważny outbreak i który udało im się całkiem nieźle zahamować. Tylko że właśnie problem w tym, że Koreańczycy jednak mają trochę godności i trochę przyzwoitości, ponieważ tam też było coś takiego, że jeżeli... że informacje o ludziach, którzy przykładowo łamią kwarantannę, że jeżeli ktoś jest na kwarantannie i wyjdzie i tam dostanie jakiś status, te informacje były publiczne, tak? Więc tutaj tak trochę zrzucono na ostracyzm społeczny, tak? A to, żeby ludzie sami siebie nawzajem pilnowali, no i zwyczajnie nie przynosili samym sobie czy swoim rodzinom wstydu. No i to jest takie podstawowe rozróżnienie, jeżeli chodzi o kraje wschodnie, no może nie wszystkie, no ale Japonia czy Korea Południowa, gdzie jednak tej przyzwoitości i takiego ustąpienia z szacunku dla drugiego człowieka czy dla całego społeczeństwa to po prostu jest. Bo w momencie, kiedy patrzę sobie dzisiaj, tak, na... coraz mniej ludzi widzę, nie wiem, w tych cholernych maseczkach. Ja zaczynam mieć taką teorię spiskową, że te maseczki to wprowadzili tylko po to, żeby psolacy zaczęli właśnie marudzić o te maseczki i żeby nikt się nie przejmował tym, że właśnie tutaj jest jakiś trojan wirus watykańczyk w kwarantannie domowej, że nasze dane osobowe hurtem zostały zaimportowane do Poczty Polskiej, że tutaj jest jakaś kolejna aplikacja, kolejna jakaś wrzutka na minę. Nie, my się będziemy tutaj dumnie niczym kutasa przy szarmackim pasie nie będziemy nosić tych maseczek, bo to tak nie wolno i nam się ciężko oddycha. Ile po prostu energii jest tracone na to, żeby też powtarzać, tak, Szumi z bankierem mówią, że, no to Szumi właśnie wczoraj mówił, no byłem, jechałem rowerem do pracy i ludzie mieli tam gdzieś te maseczki, gdzieś tam na brodzie, gdzieś tam na ustach z odsłoniętym nosem, też dzisiaj sobie zwróciłem na to uwagę, bo akurat ładna pogoda była, sobie piechotą do biura poszedłem, bo akurat miałem do załatwienia jedną rzecz na szybko, no i faktycznie, no niestety, ludzie mają takie podejście, jakie mają, no i można sobie tłumaczyć, tak, że to chodzi o to, żeby te kropelki jednak się zatrzymywały na tej skarpecie na gębie, tak? No ale ludzie będą, ludzie wiedzą swoje. A najśmieszniejsze jest to, że krótko przed wprowadzeniem tych obowiązkowych maseczek, czy to na Facebooku, czy to na innych socjalach, czy na jakichś forach, to było jedno wielkie kurde, słuchajcie, dlaczego nie wprowadzono obowiązkowych maseczek? Przecież Czechy wprowadziły i już mają tutaj dużo lepiej ogarniętą ten swój kawałek puzelka, tak? No i tak się wtedy zastanawiałem, czy to przypadkiem nie było jakieś takie lobby maseczkowe. Na pewno trochę tego było, że no wiadomo, że ktoś tutaj produkował, ktoś tutaj sprzedawał, no i w jego interesie było, żeby mieć komu to sprzedawać. No właśnie, tylko że w momencie, kiedy pojawił się zakaz, kiedy się pojawił nakaz, to nagle wszyscy, no może nie wszyscy, tak, ale nagle mamy jakąś taką wielką grupę rebeliantów, którzy na każdym kroku będą pokazywać, jacy to oni są hardkorowi i jak to bardzo tych maseczek nie noszą, a pewnie jak przyjdzie do wyborów, to pierwsi poliżą kopertę, żeby im 500+ nie zabrać. No ale o psolakach to naprawdę mógłbym dużo mówić. A zliczeniem ofiar też jest fajnie, ci sami ludzie potrafią w jednej wypowiedzi powiedzieć, że oni zawyżają i rząd zaniża, no właśnie to jest problem, no skoro nie mamy doskonałej metody diagnostycznej, no tutaj arcyjanusz dzisiaj wklejał linka, że jakaś tam babka ze Stanów Zjednoczonych mówi, że jeżeli ktoś, nie wiem, że jeżeli ktoś miał COVID-a i zmarł na zawał, no to został wpisany jako COVID. No tylko, że na ten moment zwyczajnie wiemy na ten temat za mało, żeby stwierdzić, czy ten zawał na przykład nie został w jakiś sposób sprowokowany, czy przyspieszony właśnie z tytułu tego, że ten COVID zaatakował, bo jest to trochę skomplikowana rzecz. Etam chodził i namawiał ludzi noszących maseczki, którym to nie przeszkadza, by ich nie nosili, bo jakaś ustawa, no jest ustawa, która mówi dość uczciwie, że słuchaj, jeżeli masz, nie wiem, problemy z oddychaniem, tak, to zdejmij sobie te maseczki, nie musisz mieć zaświadczenia, po prostu zdejmij, tak? I nagle się okazuje, że 30 milionów psolaków ma zajebiste problemy z oddychaniem, ma jakąś rozedmę płuc i nie jest w stanie oddychać, kurde, jeżeli by weszli na gubałówkę, to by umarli z braku tlenu, no ja pierdzielę, to jest jakaś komedia, słuchajcie, no okej, to jest ważny zapis i dobrze, że się zdarzył, bo miałem choćby wczoraj taką sytuację, gdzie musiałem ganiać z kołami i oponami, żeby je znieść z mieszkania. Znaczy, jakaś tam babka to jest lepsze źródło niż oficjalnie dostępne dokumenty, nie? Wiesz co, to jakaś babka rządowa, nie pamiętam, nie chcę tutaj, nie chcę mówić. Jak coś, to słuchaj, zadzwoń na Skype, Nocne Radio, pogadamy na temat. No właśnie, więc wczoraj biegałem z kołami i oponami, bo wreszcie nadszedł czas, żeby wymienić. No i po prostu zmachałem się jak chuj, bo byłem odrobinkę zmęczony, no i się zmęczyłem. No i w momencie, kiedy dojechałem na miejsce, jeszcze trochę zadyszki miałem, kurde, tej chusty nie założyłem, żeby sobie trochę złapać powietrza, żeby sobie trochę odetchnąć i od tego właśnie to jest. A nie, bo jest ustawa i ja się na ten punkt mogę powołać, to jest właśnie ten problem, że gdyby Polakom powiedzieć, że jedzenie gówna jest zabronione, to by zaczęli je wpierdalać łyżkami. Bo by zaczęli je wpierdalać łyżkami, jeszcze żeby dodać, że jeżeli lubisz gówno, no to możesz je sobie skonsumować. I to jest właśnie ta wredna mentalność, przez które my Polacy za bardzo nie możemy mieć ładnych rzeczy i dlaczego ten kraj wygląda jak wygląda. Butujemy się przeciwko rzeczom, które są tak naprawdę mało istotne i w jakiś sposób pani, nie wiem, no moja wolność w żaden sposób nie czuje się ograniczona. Tutaj jakieś opowieści o tym, że terroryzowanie ludzi, straszenie i tak dalej. No kurde, chodzę całą zimę w masce przeciwsmogowej, bo mi się zwyczajnie lepiej oddycha, zresztą powietrze też jest cieplejsze, dzięki czemu rzadziej choruję, tak? Po Woodstocku zawsze też biegam w Arafatce ze względu na to, żeby tego wzniesionego pyłu nie wdychać aż w takich ilościach i też mi się dzięki temu lepiej oddycha. A tutaj nagle jest jakaś taka wielka chucpa, bo kurde, nakazują. I jest tutaj jakiś, kurde, nie wiem, jakiś wielki problem, że tak bardzo się skupiamy na tak prostej rzeczy, tak? No można, nawet jeśli, to można się powiedzmy burzyć, że tych maseczek nie dostaliśmy za free, bo to jest istotne, tak? No są, nie wiem, są ludzie, są rodziny, dla których wydanie No bo wiadomo, jednej maseczki nie kupisz, tylko to trzeba jakiś sobie pakiet kupić, żeby sobie mieć to zmienne, żeby sobie to brać. Ja mam akurat kolekcję swoich chust z Woodstocków, więc akurat nie było to dla mnie obciążenie. No ale jeżeli coś jest nakazowe, no to wtedy powinno być darmowe. To tak samo, jeżeli byśmy mieli płacić za wydanie dowodu osobistego, który mamy według prawa obowiązek posiadać. Więc dlatego dowody osobiste są darmowe, znaczy darmowe, no płacimy z podatków, no ale wiecie, o co tu chodzi, nie? No takie psychologiczne coś. No i tutaj faktycznie można by się było do tego przyczepić, bo jeżeli, nie wiem, tam masz jakąś większą rodzinę, dajmy na to, i każdemu musisz kupić tam po 15 maseczek, żeby tak zdążyć z praniem, no to faktycznie no to już jest jakieś takie obciążenie i to takie obciążenie niemałe, no chociaż miejmy możliwość, żeby sobie to od podatku odliczyć, ale nie. Czepiamy się tego i jeszcze ta forma sprzeciwu, żeby faktycznie jak rebeliant sobie, nie wiem, tam maseczkę na dupę założyć, tak, czy coś takiego, czy na jajkach sobie tak, wiecie, w pasek z jednej, z drugiej strony, jak podpaskę nosić, żeby pokazać, gdzie mamy państwo, ale nie, założyć te gumki za uszy i położyć sobie maseczkę na brodzie, takie wiecie, tak jebać państwo na 60%, bo się trochę cyka. Kurde, no, gdzie ci Polacy, którzy stawali naprzeciwko milicji, która do nich strzelała? My jesteśmy ich potomkami? My tutaj pokazujemy, chcemy cokolwiek w ten sposób pokazać rządowi? Chociaż kurde, gdybym był kaczorem, to bym tak teraz rechotał z tego, głaskałbym kota i się kurde z psolaków śmiał. Że tak bardzo uciśnieni, że tak bardzo im wszystko przeszkadza, a wszystko co potrafią zrobić, to założyć maseczkę na brodę i mówić jacy oni to są ważni, a później wyjdzie taki jeden patrol z drugim, zatrzyma cię, zapyta czemu nie masz maseczki, ty powiesz, bo mnie to obraża, bo to jest moja konstytucja i w ogóle dostaniesz 500 zł mandatu, nie przyjmiesz, dostaniesz 30 tysięcy od sanepidu i się skończy kopytkowanie. No i tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało, bo dostaniesz, bo te mandaty, tak, te kary administracyjne nakładane przez sanepid, gdzie nawet w tej chwili nie jest istotne to, czy to jest konstytucyjne, czy nie. To jest istotne jest to, że w momencie, kiedy taką karę dostaniemy, ona jest bardzo szybko egzekwowalna i komornik bardzo szybko się do nas dobierze. I nawet jeżeli się okaże, że te wszystkie kary były niekonstytucyjne, że będą płacone odszkodowanie i tak dalej, to gdyby mi teraz komornik wszedł i zabrał 30 tysięcy, no to powiem szczerze, że trochę, kurde, by było ciężko. Trochę by było niewesoło. A nie daj Boże, jeszcze parę razy coś takiego by się stało, no bo wiadomo, że jako rebeliant, no to jeżeli raz kijem dostanę, no to się nie ugnę i jeszcze parę razy sobie pozwolę dupę obić, a potem się okaże, że mam, nie wiem, mam zablokowaną pensję, czy mam, nie wiem, mam zajęty samochód, czy kurde, zabrany telewizor, komputer, mieszkanie tutaj za pół roku będzie zlicytowane. No i dobra, no i okej, może za rok, za dwa, kiedy to wszystko ucichnie, faktycznie pozwę sanepid, faktycznie wygram proces i faktycznie dostanę, będzie mi się należało jeszcze z nawiązką, tak? A co jeżeli w międzyczasie się powieszę, bo nie będę miał co do garnka włożyć? To jest ten problem, więc... No właśnie, inwestowanie jak to było taka w dezyderacie, to bodajże było, że Boże, daj mi siłę, żebym mógł zmienić to, co mogę, daj mi coś tam, żeby pogodzić się z rzeczami, których nie mogę zmienić i daj mi mądrość, żebym zakopał ciała, żebym pamiętał zakopać ciała tych, którzy mnie dzisiaj wkurwili. No więc tutaj chyba jest taki główny punkt, w którym nie do końca jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy w stanie zainwestować i zidentyfikować rzeczy, na które faktycznie mamy wpływ. Jak tutaj jeszcze dzisiaj wcześniej miałem dość ciekawą dyskusję na czacie z Arcyjanuszem i adwokatem, bo tutaj adwokat wrzucił w ogóle linka. Ja chciałem w ogóle pozdrowić i bardzo podziękować adwokatowi, bo zrobił dzisiaj bardzo fajną rzecz. Mianowicie, wrzucił linka, że tam jakiś lekarz ujawnia, że nie ma żadnego COVID-a czy coś tam, że tutaj jakaś taka wypowiedź. To jest zabawne, bo w trzech prawie że rozłącznych bankach informacyjnych ta informacja pojawiła, ten link do YouTube'a mi się pojawił praktycznie w tym samym momencie. Więc trochę mnie przeraża, jak bardzo foliarstwo i szuria przeszły do mainstreamu. Jakiś właśnie koleś nagrał filmik, cytując lekarza, wypowiedź dla portalu Tu Wrocław, gdzie mówił, że no tak, no tutaj, ale żadna z tych osób nie ma COVID-a, to są jakieś tam inne rzeczy i w ogóle nie, to no rozumiecie o co chodzi, że nikt tutaj nie ma wirusa, proszę się nie przejmować, proszę się rozejść. Tylko to, czego ten koleś nie zrobił, i to jest naprawdę jedna z najpodlejszych manipulacji, jakie widziałem w ostatnim czasie, ale to nie powiedział, że to nagranie pochodzi z 31 stycznia 2020 roku. Z 31 stycznia, z czasów, kiedy jeszcze nie mieliśmy ani jednego wykrytego przypadku choroby w COVID-19 w Polsce. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo też widziałem taką manipulację we Włoszech, gdzie właśnie jakiś lekarz czy tam jakiś ordynator się wypowiadał, że we Włoszech nie ma ani jednej osoby, która by zmarła wskutek koronawirusa. No i to był ten sam model, tak, że był to wywiad, który został przeprowadzony tam, nie wiem, dzień czy dwa po wykryciu pierwszych przypadków we Włoszech. Więc no, niezwykle podłe. No ale udało się, powiedziałem adwokatowi, jak to wygląda, dałem mu link do materiału źródłowego i mówię, ale wiesz co, to teraz pójdź tam, gdzie znalazłeś ten materiał i powiedz im, że to jest manipulacja. No i po chwili adwokat mówi, że tak, że powiedział, że tam zostawił komentarz czy coś takiego, że ten materiał to jest zupełnie innego czasu i kontekstu i takich foliarzy nam trzeba, kurde. Aż się zaskoczyłem. No naprawdę bardzo miło, bo taki zwykły, typowy oszołom to by mnie najpierw opluł za zaburzanie światopoglądu, potem zwyzywał, potem by stwierdził, że jestem ruskim trolem, a potem jeszcze gdyby tylko mógł, to by na mnie nakichał i nasrał. No tak to mniej więcej bywa. A tutaj jednak mamy bardzo, no, bardzo sensowne podejście, że no, są takie momenty, w których już nie ma co bronić sprawy straconej. No i tak się też, można powiedzieć, trochę zastanowiłem nad samą produkcją fake newsów, tak? Bo mamy jakąś osobę, tak? Powiedzmy, zakładam, że to będzie twórca tego filmu, tak? Bo on miał ten sam link źródłowy, który miałem. Miał ten materiał przed oczami, tak? Na YouTubie mamy napisane, kiedy to zostało wgrane. Czy tam na Facebooku też mamy, kiedy to zostało wgrane. I on tego nie umieścił w swoim materiale, gdzie właśnie omawiał tę wypowiedź. I osobiście zakładam, że zrobił to celowo, bo jego odpowiedzialnością jest przed przetworzeniem jakiejś informacji zweryfikować, czy to jest jakieś, w jakiś sposób kompletne. Jeżeli bym, nie wiem, wam puszczał jakieś fragmenty czyjejś wypowiedzi, no to fajnie by było, żeby nie robić z tego TVP i nie robić jakiejś szatkownicy, żeby zmieniać znaczenie, żeby zmienić kontekst, żeby zmienić skalę danej rzeczy, bo jest to po prostu zajebiście nieuczciwe. Więc tak, tutaj jego winie jak najbardziej, że jest to, że no właśnie, że tutaj te szurskie klimaty, które tak bardzo krzyczą na nas, że dajemy się zmanipulować przez rząd, że to te maseczki to polityka strachu i tak dalej, oni sami szerzą ten strach, oni sami to łykają, to jest najgorsze, tak, że projektują, to znaczy nawet nie projektują, nie wiem na ile są świadomi tego, co tak naprawdę robią. No właśnie, tylko że pojawia się tutaj jeszcze jedna niepomijalna odpowiedzialność, bo o ile można puścić fejka, to znaczy nie powinno się, ale można. Można czegoś nie zweryfikować, można nad czymś się nie zastanowić, to o czym bardzo często powtarzam, że nie mamy my jako Polacy umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania wiarygodności informacji, na czym niestety strasznie cierpimy. Strasznie cierpimy, no i takie rzeczy się zwyczajnie pojawiają, ale nie nauczyliśmy się tego w szkole, nie chcieliśmy o tym przeczytać później, nie oglądamy, no oglądamy tam sobie powiedzmy jakiegoś człowieka z ptakiem w nazwisku zamiast wykładów naukowców. No i no dobra, no trudno, no ciężko oczekiwać od kogoś, kto nie jest sportowcem, żeby przebiegł kilometr w mniej niż 4 minuty, no dobra, może nie wiem, ile się biega w kilometr, to mnie może ktoś poprawi, no ale to nie jest istotne w całej historii. Tylko, że w momencie, kiedy jesteśmy złapani za rękę, czy kiedy powiedzmy bezmyślnie coś puszczamy dalej, To już się zaczyna problem. I tak się zacząłem zastanawiać nad tym, dlaczego ludzie to robią. Dlaczego ludzie, mając jakąś taką nie do końca potwierdzoną informację, chcą jak najszybciej puścić ją dalej, nadać jej jakiś taki sens? I kurde nie wiem, powiedzcie mi, czemu to się dzieje? Jezus Maria. Co jest w tym tak fajnego? Dlaczego ludzie, i to bardzo często jest tak, jeżeli, nie wiem, obserwuję jakieś szurskie grupki czy coś takiego, to bardzo często są te same osoby. To jest jakiś model osobowości, który się bawi w jakieś, nie wiem, mikrodziennikarstwo, sam nie wiem, jak to określić. I próbuje być właśnie tym pierwszym posłańcem, który wprowadza nas w nowy świat, w nowe znaczenie, w nowe, nie wiem, nawet nie, trochę mi słów brakuje. ale wprowadza jakąś taką nową informację, bez żadnej weryfikacji i tak dalej. No to też możemy sobie czasami po mediach głównego nurtu zauważyć, że informacje też się pojawiają gdzieś w pewnej kolejności, a niektóre się pojawiają natychmiast. Przykładowo Polska Agencja Prasowa czy tam Reuters coś opublikuje i mamy wszędzie TVN, TVP Info, oczywiście każdy tam swoją narrację zastosuje, jakieś Interia, Onety, wszystko na jedną, od razu mówią, tak? Od razu puszczają tę informację, odrobinkę ją przetwarzając. No ale oczywiście dziennikarze też mają swoje własne śledztwa i do pewnych rzeczy, do pewnych ustaleń dochodzą samodzielnie. No i w końcu też mają informatorów, tylko że no, to jest taki problem, tak? Że o ile o mediach głównego nurtu czy głównego ścieku można powiedzieć dużo, bez względu na to, czy to będzie TVN czy TVP, to mają przynajmniej takie minimum przyzwoitości, że jeżeli do nich zadzwonisz i powiesz, że zgwałcił cię reptilianin, to oni tego nie puszczą. To oni tego nie puszczą dalej, bo dopóki przykładowo się nie okaże, że ktoś pojedzie na miejsce albo będzie jakieś nagranie z niezależnego źródła, że będzie jakaś taka, że ten przebieg informacji będzie jednak w jakiś sposób zabezpieczony i potwierdzony. W przeciwnym razie tego zwyczajnie nie puszczą, bo jednak puszczenie fejka boli dużo bardziej niż niepuszczenie prawdziwej informacji. No tak w sumie nawet mało kto na to zwraca uwagę. W momencie, kiedy Interia napisała, że Adam Słodowy nie żyje i potem TVP to podchwyciło bezmyślnie, no to się oczywiście wiadro szlamu wylało. No i z drugiej strony mamy właśnie media alternatywne, tak bardzo zachwalane, tak? Taka piękna alternatywa dla tych wszystkich skundlonych mediów głównego nurtu, gdzie wszystko jest z automatu fałszywe, gdzie naprawdę wystarczy odpowiednio kreatywną historyjkę opisać, zadzwonić, dajmy na to, czy wysłać jakiegoś maila, jakieś spreparowane zdjęcie, jakieś spreparowane materiały, odpowiednio mądrze zabrzmieć i się wtedy okazuje co? No się wtedy okazuje, że jesteśmy nagle gwiazdą. I opowiadamy o tym, jak ten nasz reptilianin nas zgwałcił. Albo że jesteśmy jakąś tam pielęgniarką we Włoszech i widzimy, jak bardzo szpitale są puste i ludzie wcale nie umierają, tylko zamknęli nas w domach, żeby wymienić baterie w gołębiach, które są przecież dronami podglądającymi nasze życie. No i takie rzeczy zwyczajnie idą dalej. No i tutaj właśnie takie pytanie do, nie wiem, może macie kogoś, kogo znacie, kto właśnie rzuca te... No, nie zobaczę, widzi, że informacja jest w jakiś sposób ciekawa, bo informacja, tak? Komunikat nie musi być prawdziwy, żeby był ciekawy, tak? No, historia o zgwałceniu przez reptilianina jest w pewien sposób ciekawa, tak pod kątem science fiction / erotyka być może tak. Ciekaw jestem, czy mają taką kategorię na Pornhubie, Reptiles, aż sprawdzę. Pornhub.com, zaloguj. Reptile hentai! Są i hentajce, i 3D. Live action chyba nie ma. A głównie... A nie, Jezus Maria, ten... Boże, Jezu, fuj! Okej. Okay. Dobra. Tak więc zasada 34. Jeżeli coś istnieje, to jest również z tego porno. No właśnie, więc pytanie, co siedzi w głowie takiego człowieka, który bezmyślnie, wielokrotnie będzie taką informację rzucał dalej. No tutaj nie pijąc, też trochę pijąc do adwokata, który też często wrzuca jakieś linki, czy tak po prostu, tak? No fajnie, że z jakimś opisem, tutaj bardzo na plus, że mogę zignorować ten link nie tylko na podstawie tego, że wrzucił to adwokat, ale też na podstawie krótkiego choćby przepisania tytułu. Naprawdę na plus, bo dzięki temu przynajmniej obejrzę tam, nie wiem, jeden materiał na 20 zamiast dyskwalifikować wszystkie. Natomiast właśnie po co, tak? Czy to jest, nie wiem, jakiś taki status fajności, czy tutaj jakieś się jabłka zbiera na Facebooku za każde udostępnienie, czy na YouTubie, czy nie wiem, jakieś pieniądze z tego, są jakieś ruble może, albo juany, wuchany, kurde, dobra, więc to mnie zastanawia, tak? Bo to jest pewien model, to jest pewien powtarzalny model. No i tutaj dochodzimy do kwestii tej trzeciej odpowiedzialności, bo o ile osoba, która stworzyła tego fejka jest odpowiedzialna, to osoba, która właśnie bezmyślnie popycha informacje, których nie weryfikuje, poniekąd też jest odpowiedzialna, chociaż oczywiście nie aż tak bardzo jak autor, który celowo ktoś wykonał pewną pracę, żeby wprowadzić ludzi w błąd, celowo ich okłamał, czy to właśnie dla wyświetleń, czy dla, no, dla wyświetleń, dla reklam, czy dla własnego fejmu, to się wszystko tam koniec końców przekłada na fejm i pieniądze, tak? No, bardzo wysokie rzeczy, bardzo ważne w życiu każdego człowieka, alternatywnie podchodzącego do rzeczy alternatywnych. Potrzeba. Udostępnianie tych bzdur foliarskich to jest trzepanie fiuta własnej wyimaginowanej wyjątkowości. No ale to jest, no, ale to jest, kurde, nie wiem. No właśnie to jest coś, co jest dla mnie takie... Po co? Co w tym takiego podniecającego? No też z drugiej strony można, nie wiem, puścić dalej jakieś zdjęcie śmiesznego kota, tak? Albo jakiś wartościowy materiał, albo, nie wiem, albo coś, jakiś swój własny komentarz na temat rzeczywistości. Ale nie, bezmyślnie, kurde, jeżeli coś ci się pokaże, to ty musisz kliknąć udostępnij i jeszcze otagować tam Grażynę, Helinę i Józefa z Podtrójki, nie? No właśnie, i tutaj to frywolne udostępnianie, to dzielenie się, które też zostało w zasadzie bardzo z... Ci ludzie uwielbiają czuć, że czują coś więcej i że ci oni chcą im coś zrobić. No to jest, kurde... To jest całkiem sensowne, to jest całkiem fajna i trafna myśl. Tylko znowu takie... No nie wiem, może po prostu jestem za stary, tak? Bo jednak to całe udostępnianie to też jest jakiś taki... No, to jest rzecz stosunkowo nowa, tak? To zrobił Facebook, tak? Czy powiedzmy YouTube, gdzie jednak ten przycisk udostępnił pojawił się relatywnie późno. Że udostępnianie też jakoś na poziomie systemu operacyjnego, tak? Przede wszystkim systemów mobilnych też się pojawiło stosunkowo późno. Zazwyczaj się, nie wiem, tam kopiowało link się... No dobra, już tutaj nie będę aż tak etamizował, bo to też miało trochę szerszą ewolucję. Natomiast no tak, tutaj bardzo duża odpowiedzialność jest w rękach tych, którzy robią to całkowicie bezmyślnie. No i właśnie trzecie echo odpowiedzialności, to, że gdy adwokatowi zwróciłem uwagę, że jest to bezczelna manipulacja i poprosiłem, żeby tam poszedł i podregulował tych, którzy go okłamali, to on to zrobił. Poszedł i zrobił. Nie mam powodów, żeby nie wierzyć, bo jest to chłopak słowny. Więc to jest coś. Ja jestem bardzo ciekaw, czego tam przypadkiem nie zaatakowali, nie zjedli, nie wsiedli mu na plecy i go tam nie zaczęli wyzywać od reptilian, Żydów i innych znienawidzonych tam. Kurde, jeszcze, no Boże, nie tutaj światopogląd, co ty tutaj niby jesteś? Tutaj pan profesor, doktor metalurgii się wypowiada, a ty będziesz go... No właśnie, i tak mniej więcej to wygląda, bo... Ludzie, którzy tak bardzo dużo mówią o prawdzie, tak bardzo głusi naprawdę są, tak? I ci, którzy mają tak bardzo otwarty umysł, tak naprawdę żyją w jeszcze gorszej sekcie niż najgorszy systemowiec, najgorszy kodowiec, jakiego tylko można sobie wyobrazić, jakiś najbardziej zatwardziały beton partyjny. Bo jednak taki beton partyjny prędzej czy później, jeżeli odpowiednio dokręcisz śruby, no to istnieją, nie wiem, jakieś alternatywy przykładowo, tak? Czy to będzie religia, czy to będzie polityka, to jeszcze pół biedy. Problem z sektami, bo tutaj myślę, że sekta jest jak najbardziej właściwym słowem, jest przede wszystkim taki, że do sekty zapisujemy się całkowicie dobrowolnie. Nie ma przymusowego chrztu bardzo często. No, jeżeli się urodziliśmy w sekcie, to w sumie nie wiem, jak to wygląda. No ale też wychowanie swoje robi, tak? No i ta cała mentalność sekciarska, żeby się odciąć od ludzi, którzy ci mówią, że tutaj aj, marnujesz swoje zdrowie, marnujesz swoje życie, zajmując się takimi sprawami i już widać, że no to powinieneś zerwać kontakt z takimi ludźmi, bo przecież im do rozsądku nie przemówisz. I to jest właśnie taki problem, że bo, powiedzmy... Przewinęło się na mojej orbicie parę takich osób. Przede wszystkim, no, nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że osobą jestem raczej dziką i nie zawiązuję zbyt bliskich przyjaźni, natomiast od czasu do czasu zdarza mi się zwyczajnie z konieczności mieć właśnie kogoś gdzieś tam na orbicie, bo dajmy na to, coś tam współpracujemy, czy przebywamy w jednym pomieszczeniu przez jakiś czas, oczywiście w czasach jeszcze przed kwarantanną. I to jest, i właśnie zauważyłem, że w takim życiu codziennym, o ile z foliarzami za bardzo nie mam do czynienia, to w momencie, kiedy taki foliarz się pojawi, to on natychmiast musi zamanifestować swoje foliarstwo. Nie ma, że, nie wiem, siedzimy sobie, pijemy piwo, rozmawiamy o grach MMO. Nie, ty musisz powiedzieć, że witamina C, czy raka, czy coś tam, nie? Tak samo, jeżeli jesteś świadkiem Jehowy, to czym się zajmujesz, nie? No nie wiem, tam jestem programistą, grafikiem, tam rozwożę pizzę. No świadek Jehowy najpierw powie, że jest świadkiem Jehowy. To jest w ogóle, to jest pewna skala fanatyzmu. No i właśnie takie może ćwiczenie na sam koniec. Się zastanawiam, jak to sensownie sformułować i ilu z was w ogóle korzysta z Facebooka tak bardziej na co dzień. Ale mamy coś takiego jak strumień, tak? Który tam mniej więcej pokazuje, co się działo ostatnio. I słuchajcie, w ramach ćwiczenia, jeżeli komuś się będzie chciało, oczywiście, ja zaraz sobie tutaj to nagranie wrzucę do archiwum Nocnego Radia, żebyście nie musieli czekać. Przewinąć, dajmy na to, nie wiem, dzień dzisiejszy, czy tam powiedzmy jakąś taką relatywnie krótką ilość tych postów. Powiedzmy, niech to przewijanie nie zajmie wam więcej niż minutę na waszym wallu facebookowym, czy nie wiem, czy na Instagramie, czy na jakimś innym socjalu. Niech to nawet wykop będzie, zniosę. I wybierzcie... Chciałbym, żeby każdy, kto będzie chciał się zabawić w taką zabawę, wybrał jeden post, który jest faktycznie by zasługiwał na to, żeby go udostępnić, żeby się podzielić, wrzućcie to w komentarzu, a także informacje, jaki procent tych postów był całkowicie bezsensowny, nie nosił w sobie żadnej treści i tak naprawdę szkoda było na niego prądu, żeby wyświetlić jego treść. Bo no ile też mam, powiedzmy, różne podejście do Facebooka, mam tak zwane konto techniczne z fałszywymi danymi i tak dalej, no ale to się wszystko zaczęło dlatego, że kiedyś po prostu pewna fajna burgerownia tylko tam wrzucała swoje promocje, a skończyło się tak, że no jakiś tam strumień newsów, powiedzmy, jakichś informacji ze świata takich bardziej niszowych, czy to z Formuły 1, czy właśnie z jakichś rzeczy e-sportowych, no to jest to całkiem przyzwoite źródło informacji, tylko dość ciężko jest zadbać o jakość tego źródła. Bo nawet jeżeli sobie zafollowuję jakąś stronę ze śmiesznymi kotami i w pewnym momencie się okaże, że ta strona ze śmiesznymi kotami, żeby uczcić swoje 2 miliony lubisiów, zaczyna wrzucać, kurde, reklamy biura podróży albo kasyna online, no to mówimy papa. No i to jest właśnie, to w ogóle była przyczyna, dlaczego po raz pierwszy ileś tam wiele lat temu, to znaczy jedna z przyczyn, powiedzmy, ileś lat temu po prostu usunąłem to swoje pierwsze konto, to znaczy usunąłem, nie da się usunąć konta na Facebooku. A można je zdeaktywować, mniejsza o to, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. Ze względu na to, że właśnie w tym całym szumie informacyjnym, tych rzeczy, które powiedzmy są w jakiś sposób interesujące, czy można wejść, podyskutować na jakiś temat z ludźmi, no to no właśnie, no to się stało strasznie mało jakościowe. Jakieś kurde krótkie filmiki z poradami, jak przy użyciu gąbki, puszki po fasoli i strun do gitary zrobić wycieraczkę do samochodu, tak? Albo milion zdjęć dzieci moich rówieśników. Naprawdę, ludzie, nikogo nie obchodzą wasze dzieci poza wami. Może chrzestnymi tych dzieci, nie? Pogódźcie się z tym. No właśnie, więc tym optymistycznym akcentem, no zaraz wrzucę tutaj nagranko, a może coś będzie o 21, nie wiem, nic na ten temat nie wiem, ale ponieważ się trochę rozkręciłem, a nikt nie dzwoni, to sobie się pozwolę ulotnić niczym eter. A może też jutro wejdę na jakiegoś lajta bożego, żeby dalej ostrzyć się piłę, a może wejdę z jakąś giereczką, bo sobie trochę Twitcha zreaktywowałem. Ale o tym jutro, więc to będzie na dzisiaj już wszystko, moi drodzy. Bądźcie bezpieczni, nie instalujcie byle gówna w swoich telefonach komórkowych. Nie instalujcie byle gówna w telefonach komórkowych, ale przejrzyjcie swojego walla na Facebooku. No, przynajmniej sieci społecznościowe mają śmieszne koty. To by było zajebiste. Koty w kwarantannie. Zrób zdjęcie swojego kota zamiast siebie. To był taki kurde plus do tej całej weryfikacji. No dobra, to ja dzwonię do ministerstwa z moim nowym projektem Hello Kitty, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, cześć.